Rozdział 9. Melchizedek. Trzecią sojuszniczką Sary była Lotti. To maleństwo jeszcze nie rozumiało, co to znaczy nieszczęście. Toteż przerażała ją i niepokoiła zmiana, jaką zauważyła w trybie życia swej przybranej mamy. Z pogłosek słyszała, że Sarze przydarzyło się coś niezwykłego. Ale nie mogła pojąć, czemu Sara wygląda inaczej. Czemu ubiera się w starą, czarną sukienkę i przychodzi do sali szkolnej tylko po to, żeby uczyć dziewczynki, zamiast siedzieć jak dawniej na honorowym miejscu i sama się uczyć. Małe dziewczynki ciągle szeptały o tym, że Sara już nie mieszka w swych pokojach, w których tak długo królowała Emilka. W największe zakłopotanie wprawiało małą Lotti to, że Sara tak niewiele mówiła, gdy ją ktoś o coś zapytał. A jeśli chce się dociec znaczenia tylu tajemnic, trzeba dużo pytać.
Czy jesteś teraz bardzo biedna, Saro?
Zapytała ją poufale zaraz pierwszego dnia, gdy Sara objęła nadzór nad małą szkółką języka francuskiego.
Tak biedna jak żebrak?
Ścisnęła tłustą łapką smukłą dłoń Sary i szeroko otworzyła okrągłe zalane łzami oczka.
Ja nie chcę, żebyś była tak biedna jak żebrak.
Widząc, że Lotti gotowa jest za chwilę się rozpłakać, Sara pospieszyła ją pocieszać. Żebracy nie mają gdzie mieszkać, rzekła dzielnie. A ja przecież mam mieszkanie.
A gdzie ty mieszkasz?
Nalegała Lotti.
W twoim pokoju śpi nowa uczennica i nie jest już taki ładny jak dawniej.
Mieszkam teraz w innym pokoju, odpowiedziała Sara.
A czy jest ładny?
Dopytywała się Lotti.
Chcę tam pójść i go obejrzeć.
Nie rozmawiaj, upomniała ją Sara. Panna Menhin na nas patrzy i jeszcze się będzie gniewała, że pozwalam ci szeptać. Zdążyła się już przekonać, że musi ponosić odpowiedzialność za wszelkie nieporządki i brak karności wśród uczennic. Jeżeli dziewczynki były nieuważne, jeżeli rozmawiały lub hałasowały, ją za to karcono. Ale Lotti była osóbką upartą. Widząc, że Sara nie chce jej wyjawić, gdzie teraz mieszka, postanowiła odkryć to sama, jakimkolwiek sposobem. Zagadywała więc młodsze koleżanki i podsłuchiwała rozmowy starszych dziewczynek, aż w końcu, opierając się na jakiejś informacji rzuconej przez kogoś mimochodem, wybrała się pewnego wieczoru na poszukiwania i wdrapując się na schody, o których istnieniu dotąd nawet nie wiedziała, dotarła na sam strych. Znalazła tu dwoje drzwi, jedne obok drugich, a gdy otwarła pierwsze z nich, ujrzała Sarę, stojącą na starym stoliku i wyglądającą przez okno.
— Saro, mamusiu moja! — zawołała z przerażeniem.
Jaki brzydki i pusty był ten pokój, odległy od całego świata. Małe nóżki były tak zmęczone, jakby pokonały co najmniej kilkaset stopni. Na dźwięk jej głosu Sara obejrzała się i struchlała. Co teraz będzie? Jeżeli Lotti zacznie płakać, a ktoś usłyszy, obie będą zgubione. Zeskoczyła ze stołu i podbiegła do niej.
Tylko nie płacz i nie rób hałasu, zaczęła ją błagać. Dostałabym za to burę, a już dość tego, że przez cały dzień mnie łajano. Ten pokój wcale nie jest najgorszy.
Nie najgorszy?
Szepnęła Lotti i zacisnęła usta, rozglądając się wokoło. Była wprawdzie rozpieszczonym dzieckiem, ale tak kochała swoją przybraną mamę, że dla niej zdobyła się na ten wielki wysiłek i zapanowała nad sobą. Zresztą wiedziała, że każde miejsce, w którym mieszkała Sara, mogło przemienić się w przybytek piękna i szczęścia.
— Naprawdę nie najgorszy?
— szepnęła.
— Jak to?
Sara przytuliła ją do siebie i starała się uśmiechnąć. Bo widać stąd różne rzeczy, jakich nie ogląda się nigdy tam na dole, odpowiedziała.
Cóż to za rzeczy?
Zapytała Lotti z zaciekawieniem, jakie Sara umiała obudzić nawet w starszych dziewczynkach.
Kominy na dachu, tak bliskie, że niemal ręką można je dosięgnąć. I dym, który się wije smugą i kłębami wzbija się w niebo. I wróble, co skaczą dookoła i gwarzą ze sobą zupełnie jak ludzie. I okna innych poddaszy, z których co chwilę wychylają się jakieś głowy. Tak miło jest myśleć o tych ludziach, kim oni są i co porabiają. I tak tu wysoko, Wysoko, jakbym znajdowała się w jakimś innym świecie.
Chciałabym to zobaczyć,
zawołała Loti.
Podsadź mnie na górę.
Sara podniosła ją i postawiła na starym stoliku, po czym obie oparły się o krawędź skośnego okna i wyjrzały na świat. Kto nie spoglądał z takiej wysokości, ten nawet nie pojmuje, jak niezwykły widok roztoczył się przed oczami obu dziewczynek. Oto zewsząd rozpościerały się dachówki, zbiegające ukośnie ku rynnom. Wróble, które miały tu swoje siedliska, ćwierkały i skakały w koło, nie okazując najmniejszej trwogi. Dwa z nich usiadły na szczycie najbliższego komina i kłóciły się ze sobą, póki jeden nie podziobał i nie wypędził swego towarzysza. Okno na pobliskim strychu było zamknięte, gdyż sąsiednia kamienica pozostawała niezamieszkana.
— Szkoda, że nikt tam nie mieszka — westchnęła Sara.
— To okno jest tak blisko, że gdyby tam na poddaszu mieszkała mała dziewczynka, mogłybyśmy ze sobą rozmawiać, a nawet przychodzić do siebie w odwiedziny, jeżeli tylko nie bałybyśmy się, że spadniemy z dachu. Niebo wydawało się tu znacznie bliższe, niż gdy patrzyło się na nie z ulicy. Loti była oczarowana. Z wysokości tego okna wszystko to, co się działo na dole, wydawało się niemal czymś nierzeczywistym. Ledwie się tutaj wierzyło w istnienie panny Menhin, panny Amelii i sali szkolnej. A turkot kół na ulicy poczytać można było za dźwięk pochodzący z innego świata.
Saro! Zawołała Loti, przytulając się do opiekuńczego ramienia. Jakże mi się tu podoba na poddaszu! Jest o wiele ładniej niż tam u nas na dole.
Popatrz na tego wróbelka, szepnęła Sara. Szkoda, że nie mam okruszynek, bo bym mu rzuciła.
Ja mam! Półgłosem wykrzyknęła Loti. Wczoraj kupiłam sobie ciastko i jeszcze został mi w kieszeni kawałek.
Gdy rzuciły kilka okruszynek, wróbel zerwał się i odleciał na jeden z sąsiednich kominów. Widocznie nie był przyzwyczajony do serdeczności ze strony mieszkańców poddasza i zląkł się rozrzuconych niespodziewanie okruszyn. Ale gdy Loti nie ruszała się, a Sara poczęła cichutko ćwierkać, jak gdyby sama była wróbelkiem, ptaszek poznał, że to, co go tak przestraszyło, było jedynie objawem gościnności. Przechylił więc główkę i z wysokości komina spoglądał na okruszyny, mrugając przy tym oczkami. Loti ledwie potrafiła ustać spokojnie.
— Czy on przyfrunie? Czy się zbliży?
— szeptała. — Z jego spojrzenia widać, że przyfrunie — odpowiedziała Sara także szeptem. — Teraz rozmyśla nad tym, czy to bezpieczne.
— Tak, przyleci. — O, już się zbliża.
Wróbelek sfrunął w dół i skoczył ku okruszynom, ale zatrzymał się w pewnej odległości i znów przechylił główkę na bok, jakby zastanawiając się, czy Sara i Loti nie zmienią się przypadkiem w dwa duże kociska i nie rzucą się na niego. W końcu doszedł do wniosku, że dziewczynki nie są takie straszne, jak mu się wydawało, więc w kilku podrygach podbiegł bliżej. Porwał lśniącym dziobkiem największą z okruszynek i zaniósł ją hen poza komin. — Teraz już nas zna — rzekła Sara. — Zaraz przyleci po resztę okruszynek. Wrócił. — Ale nie sam, bo przyprowadził ze sobą kolegę, który za chwilę odleciał i przywiódł jakiegoś swojego kuzyna. Rozpoczęli we trzech wesołą ucztę pełną krzyku, gwaru i świergotu. Co pewien czas jednak odrywali się od jadła i przechylali łebki w bok, obserwując zachowanie się Loti i Sary. Loti była tym tak zachwycona, iż zapomniała o pierwszym przykrym wrażeniu, jakiego doznała, gdy weszła na poddasze. Zresztą, gdy zeszła ze stołu i powróciła niejako do spraw ziemskich, Sara pokazała jej różne zalety i powady pokoju, których istnienia Loti nigdy by się nawet nie domyśliła. — To moje mieszkanko jest tak maluchne i położone tak wysoko, że niemal wydaje się gniazdkiem na wierzchołku drzewa.
A ten pochyły sufit jest taki zabawny. Patrz, w tym końcu pokoju zaledwie można stanąć prosto, a gdy zaświta poranek, mogę leżeć w łóżku i patrzeć wprost w niebo przez to okienko w dachu. Wygląda zupełnie jak kwadratowy skrawek światła.
Gdy słońce zaczyna świecić, przepływają nade mną małe różowe obłoczki, a mnie się zdaje, jakbym mogła ich dotknąć. A jeżeli pada deszcz, to krople szemrzą i szemrzą, jak gdyby gwarzyły ze mną o czymś miłym.
Kiedy indziej znowu, gdy świecą gwiazdy, można położyć się w łóżku i liczyć, ile ich widać przez okno. A popatrz tylko na ten zardzewiały piecyk w kącie. Gdyby go wyczyścić i rozpalić w nim ogień, byłoby tu prześlicznie. Widzisz teraz, że mam naprawdę miły pokoik. Mówiąc to, trzymała Lotti za rękę i obchodząc wraz z nią całe swe malutkie mieszkanko, unaoczniała gestami wszystkie te rzekome cudowności. Lotti, która zawsze wierzyła słowom Sary, również zaczęła sobie wyobrażać, że dostrzegła to wszystko. Widzisz, mówiła dalej Sara, tu na podłodze mógłby leżeć gruby, puszysty kobierzec indyjski. W tym zaś kącie mogłaby stać stara, miękka sofa pełna poduszek. Tam dalej stałaby półka pełna książek, przed piecykiem mogłaby leżeć tygrysia skóra, a na ścianie wisiałyby obrazy i dywaniki, które zasłoniłyby odrapany tynk. Tam mogłaby wisieć lampka z różowym abażurem, na środku pokoju postawiłybyśmy stolik z nakryciami do herbaty, a koło ognia szumiałby mały, pękaty imbryczek. Łóżko też mogłoby być zupełnie inne. Ładne, wygodne, zasłane miłą jedwabną kołderką. A może udałoby się nam oswoić wróbelki, żeby przylatywały do okna, stukały w szybę i prosiłyby wpuścić je do pokoju? Ach, Saro, zawołała Lotti, jakbym chciała tu mieszkać. Sara wreszcie skłoniła ją do powrotu i odprowadziła kawałek, a gdy wróciła na poddasze, pokój znów stał się taki jak zwykle. Czar zmyśleń roztaczanych wobec Lotti prysnął doszczętnie. Łóżko było twarde i nakryte brudnym kocem. Na bielonej ścianie widać było odpadły tynk i brudne zacieki. Podłoga była zimna i goła, piec połamany i zardzewiały, a odrapany podnóżek, kulejący na jedną nogę, był tutaj jedynym sprzętem. Sara usiadła na nim i podparła głowę rękami. Odwiedziny i odejście Lotti spotęgowało w niej wrażenie brzydoty pokoju oraz własnej samotności. Tak, to prawdziwa pustelnia, odezwała się do siebie. Czasem wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej odludne miejsce na świecie. Siedziała tak przez parę minut, gdy uwagę jej ściągnął jakiś lekki szelest w pobliżu. Podniosła głowę, chcąc zobaczyć, skąd ten odgłos pochodzi. Gdyby była bardziej bojaźliwa, natychmiast z przerażeniem zerwałaby się ze stołka. Oto z nory wylazł, zapewne zwabiony zapachem okruszynki opuszczonej przez Lotti na podłogę. Ogromny szczur przysiadł na tylnych łapach i uważnie węszył na wszystkie strony. Wyglądał tak pociesznie i tak przypominał siwobrodego karzełka czy skrzata, że Sara, zamiast się przestraszyć, ubawiła się jego wyglądem i minką. Wpatrywał się w nią błyszczącymi ślepkami, jak gdyby chciał ją o coś zapytać. W spojrzeniu tym przebijało takie niedowierzanie, taka niepewność, że Sarze znów przyszły do głowy dziwne myśli. Tak, rozumiem cię dobrze. Pewnie, że to ciężko być szczurem. Nikt nie żywi dla ciebie sympatii. Ludzie na twój widok zrywają się, uciekają i krzyczą – fe, jakie wstrętne szczurzysko! Mnie też nie byłoby przyjemnie, gdyby ludzie na mój widok zrywali się z miejsca, krzycząc – fe, jaka wstrętna Sara! I zastawialiby na mnie pułapki, udając, że mi podają obiad. Zgoła co innego być wróbelkiem. Ale nikt nie pytał tego szczura, gdy się urodził, czy chce być szczurem. Nikt nie pytał, czy wolisz być szczurem, czy wróblem. Siedziała tak spokojnie, że szczur zaczął nabierać odwagi. Bał się wprawdzie ogromnie, ale może miał serce takie jak wróbelek, a ono mu mówiło, że ta dziewczynka nie jest kotem i nie skoczy na niego znienacka. Przy tym głodny był ogromnie. W norze miał żonę i liczną rodzinę, której od kilku dni nie dopisywało szczęście w łowach. Odszedł od gorzko płaczącej dziatwy i powiedział sobie, że gotów jest narazić skórę, żeby zdobyć parę okruszynek. To też ujrzawszy zdobycz, ostrożnie stanął znowu na czterech łapkach.
— Chodź tu bliżej — odezwała się Sara. — Nie bój się, nie jestem pułapką. Możesz sobie zabrać te okruszyny, biedaku. Więźniowie Bastylii przyjaźnili się ze szczurami. Może i my zawrzemy przyjaźń?
Nie wiadomo, czemu to przypisać. Jednakże jest rzeczą pewną, że zwierzęta rozumieją, co się do nich mówi. Może istnieje mowa, która wcale nie składa się ze słów, a mimo to jest zrozumiała dla wszystkich na świecie? Może we wszystkim kryje się jakaś dusza, która, nie wydając nawet najlżejszego dźwięku, umie zawsze rozmówić się z inną duszą? Jakakolwiek była przyczyna, szczur wiedział już od tej chwili, że może czuć się bezpieczny, chociaż nie jest niczym więcej jak szczurem. Wiedział, że ta młoda ludzka istota, siedząca na czerwonym podnóżku, nie zerwie się i nie nastraszy go dzikim hałasem. Ani też nie będzie w niego ciskała ciężkimi przedmiotami, które, jeśli by go nie zmiażdżyły, to w każdym razie mogłyby okulawić lub zmusić do szybkiej ucieczki i ukrycia się w głębi nory. Był to naprawdę szczur bardzo grzeczny i nie myślał nikomu robić nic złego. Kiedy stał na dwóch łapkach i węszył, utkwiwszy oczy w Sarze, miał nadzieję, że ona zrozumie jego zamiary i nie odniesie się do niego wrogo. A gdy ów tajemniczy głos, który przemawia bez słów, powiedział mu, że nie ma się czego obawiać, podszedł cicho ku okruszynom i zaczął je zajadać, przy czym od czasu do czasu zerkał spod oka na Sarę, zupełnie jak to czyniły wróble. A minkę miał tak potulną i nieśmiałą, że aż wzruszył serduszko dziewczynki. Jedna z okruszyn była większa od innych, tak iż trudno ją było nawet nazwać okruszyną. Widać było, że szczur miał wielką chrapkę na ten kąsek, jednakże bał się podejść do podnóżka, przy którym leżała ta smakowitość. Pewno chce ją zanieść do nory, dla swej rodziny, pomyślała Sara. Jeżeli nie będę się ruszała, może nabierze odwagi i złapie to okruszynę. Była tak zaciekawiona jego zachowaniem, że ledwo śmiała oddychać. Szczur podpełznął nieco bliżej i schrupał jeszcze kilka okruszyn, po czym zatrzymał się i ją węszyć ostrożnie, rzucając ukradkowe spojrzenia w stronę osoby siedzącej na podnóżku. Naraz skoczył i z nagłą śmiałością przypominającą poprzednie zachowanie się wróbla dopadł do ciastka, a ledwo je zagarnął w swe pazurki, natychmiast umknął ku ścianie i zniknął w jakiejś szczelinie pod podłogą. Wiedziałam, że chciał tę okruszynę zanieść swoim dzieciom, rzekła Sara. Jestem przekonana, że wkrótce zawrzemy przyjaźń. W jakiś tydzień później, w jeden z tych nielicznych wieczorów, gdy Ermengarda miała sposobność wymknąć się na górę, na próżno stukała przez parę minut koniuszkami palców w drzwi pokoiku Sary. W głębi pokoiku panowała taka cisza, że Ermengarda początkowo myślała, że Sara już śpi. Naraz, ku wielkiemu swojemu zdziwieniu, usłyszała jej cichy śmiech oraz słowa wypowiedziane do kogoś piszczotliwym głosem.
— No, no, weź to sobie, Melchizedeku, i wracaj do domu. Już tam żona czeka na ciebie.
Wnet potem Sara otworzyła drzwi i ujrzała Ermengardę stojącą na progu i wpatrującą się w nią przerażonym wzrokiem.
— Z kim rozmawiałaś, Saro? — spytała ją cicho Ermengarda.
Sara wciągnęła ją ostrożnie do pokoju, ale twarz miała jakby uradowaną i rozbawioną. — Musisz mi przyrzec, że się nie przestraszysz ani nie krzykniesz, bo inaczej ci nie powiem — odparła. Ermengarda już teraz miała ochotę wydać przeraźliwy okrzyk. Zdołała jednak zapanować nad sobą. Rozejrzała się wokoło po pokoju i nie zobaczyła nikogo. A przecież Sara najwyraźniej z kimś rozmawiała. Ermengardzie przyszły na myśl duchy.
— Czy to coś takiego, co by mogło mnie przestraszyć? — zapytała lękliwie.
— Niektórzy ludzie się ich boją — odpowiedziała Sara. — Ja też bałam się początkowo, ale teraz się nie boję.
— Czy to był duch?
— pisnęła Ermengarda.
— Nie — odparła Sara, śmiejąc się. — To był mój szczur!
Ermengarda skoczyła jak oparzona i jednym susem znalazła się na środku brudnego łóżeczka. Podwinęła nogi pod siebie, otulając się szlafrokiem i czerwonym szalem. Nie krzyczała, ale dyszała ciężko z przerażenia.
— Kwiliła po cichu. — Szczur! Szczur!
— Przypuszczałam, że się zlękniesz — rzekła Sara. — Ale nie masz się czego obawiać. Ja go oswoiłam. On mnie już zna.
i przychodzi na każde moje wezwanie. Chciałabyś go zobaczyć?
Ermengarda początkowo była tak przerażona, że skuliła się w kłębek na łóżku i nie śmiała się ruszać. Jednakże niebawem uspokoił ją pogodny wyraz twarzy przyjaciółki, a opowiadanie o pierwszym pojawieniu się Melchizedeka tak w końcu pobudziło jej ciekawość, iż odważyła się spojrzeć przez poręcz łóżka. Sara podeszła do otworu pod ścianą i uklękła przy nim.
— Czy on nie wpadnie nagle i nie wskoczy na łóżko?
— zapytała.
— Nie — odpowiedziała Sara. — On jest równie dobrze wychowany jak my. Zachowuje się zupełnie jak człowiek. No popatrz.
Zagwizdała tak cicho i przymilnie, że jedynie w zupełnej ciszy można było głos ten dosłyszeć. Powtórzyła to kilkakrotnie, całkowicie tym pochłonięta. Ermengardzie przyszło na myśl, że przyjaciółka jej wygląda na wróżkę odprawiającą czary. W końcu, widocznie w odpowiedzi na owo zaklęcie, z nory wysunął się łebek o szarych wąsach i błyszczących ślepkach. Sara rozsypała kilka okruszyn trzymanych w dłoni, a Melchizedek wylazł spokojnie z nory i począł je zajadać. Jeden kawałek, większy od innych, zachował sobie na ostatek, a uporawszy się z tamtymi, porwał go i uniósł pośpiesznie do swego mieszkanka. — Ta porcja jest przeznaczona dla jego żony i dzieci — wyjaśniła Sara towarzyszce. — To bardzo poczciwy szczurek. Sam zadowala się jedynie mniejszymi okruszkami. Za każdym razem, gdy wraca do nory, cała jego rodzina aż piszczy z uciechy. Już potrafię odróżnić trzy rodzaje pisków. Innym głosem piszczą małe szczurki, innymi pani Melchizedekowa, a jeszcze innymi sam Melchizedek. Ermengarda zaczęła się śmiać.
— Och, Saro! — zawołała. — Jakaś ty zabawna, ale i taka dobra.
— Wiem, że jestem zabawna — potwierdziła Sara, śmiejąc się wesoło. — A staram się być dobra. Potarła czoło małą brunatną rączką, a na jej twarzy pojawił się wyraz smutku i rozrzewnienia.
Tatuś zawsze śmiał się ze mnie. Mówił, że jestem dziwna, ale bardzo mu się podobały moje wymysły i urojenia. Trudno, nic na to nie poradzę, że lubię ciągle coś sobie wyobrażać. Gdybym nie mogła tego robić, na pewno nie potrafiłabym żyć. Przynajmniej nie potrafiłabym żyć tutaj, dodała ściszonym głosem, rozglądając się po pokoju.
Ermengarda jak zwykle nie mogła się oprzeć ciekawości.
Gdy opowiadasz o czymś, zawsze wydaje mi się, że to coś całkiem rzeczywistego. Na przykład o Melchizedeku. Mówisz tak, jakby to była jakaś osoba.
Bo też on jest osobą, odpowiedziała Sara. Bywa głodny i przerażony, zupełnie jak człowiek. Ma żonę i dzieci. Skąd wiesz, że on nie myśli o wszystkim tak jak my? Jego spojrzenia niczym się nie różnią od spojrzenia istoty rozumnej. Dlatego nadałam mu to stare, biblijne imię. Usiadła w zwykłej pozycji na podłodze, obejmując kolana rękami. Zresztą, dodała, jest to szczur zesłany mi na przyjaciela w mej Bastylii. Codziennie przynoszę mu kawałek suchego chleba, wyrzuconego przez kucharkę, a to mu w zupełności wystarcza na wyżywienie całej rodziny.
A więc to jest twoja Bastylia? Zapytała Ermengarda z zaciekawieniem.
Wciąż jeszcze wyobrażasz sobie, że to jest Bastylia?
Prawie zawsze, odpowiedziała Sara. Czasami staram się sobie wyobrazić, że jestem w jakimś innym miejscu. Ale z Bastylią idzie mi najłatwiej, zwłaszcza gdy jest zimno.
W tejże chwili Ermengarda o mało nie zeskoczyła z łóżka, przerażona odgłosem, który nagle rozległ się koło niej. Było to lekkie, dwukrotne stuknięcie w ścianę.
Co to takiego?
Krzyknęła. Sara wstała i odpowiedziała dramatycznym głosem.
To więzień z sąsiedniej celi.
Beki! Zawołała Ermengarda z zachwytem.
Tak, odparła Sara.
Słuchaj, dwukrotne stukanie oznaczało więźniu, czy jesteś w celi. To rzekłszy, zastukała w ścianę trzykrotnie, jakby w odpowiedzi.
To oznacza, tak, jestem w celi i wszystko w porządku.
Z tamtej strony ściany odpowiedziało czterokrotne stuknięcie.
A, to oznacza, więc towarzyszu niedoli, będziemy spać spokojnie dobranoc.
Ermengarda aż promieniała z zachwytu.
Ach, Saro, szepnęła, to brzmi jak bajka. Bo też to jest bajka, odpowiedziała Sara. Wszystko jest bajką. I ty, i ja, i panna Menchin. Usiadła znowu na ziemi i gwarzyły ze sobą tak długo, aż Ermengarda zapomniała, że jest niejako zbiegiem z więzienia i dopiero Sara uświadomiła jej, że nie może przez całą noc siedzieć w Bastylii, lecz powinna wymknąć się cichaczem na dół i wśliznąć się z powrotem do opuszczonego łóżka.